Mówiliśmy o miłości braterskiej. Mówiliśmy o takich sytuacjach, w których ta miłość przejawia się tak, że potrafimy się na przykład ograniczyć z miłości do brata, zbliżyć się do niego, zrobić coś, tak, nie robić czegoś na przykład, co rzeczywiście jest dla niego problemem, nie gorszyć go, jeśli dla niego to jest zgorszenie, w sprawach takich zewnętrznych. Dużo na ten temat jest napisane, na temat sumienia słabszego brata. Nie wiem, czy mieliście jakieś konkretne postanowienia w tych sprawach, ale czasami warto to zrobić. I tak jak to kazanie skończyłem, to właściwie niedługo potem zaczęło mi jakoś tak przychodzić do mnie słowo na temat drugiej strony tego medalu. I to już było chyba od początku tygodnia przyszłego, prawda, żono? Jak to było? Tak trochę się z Anią tym dzieliłem. Dlatego, że z jednej strony mamy powiedziane, żeby się umieć zniżyć, umieć się ograniczyć ze względu na osobę, którą się kocha. Zauważcie, że miłość, prawdziwa miłość, to jest coś takiego, co jest związane z samoograniczeniem. Ja jestem człowiekiem wolnym, ale dlatego, że kogoś kocham, to ja tą moją wolność ograniczam. I ze względu na przykład na jego słabości, ja potrafię nie robić tego czy tamtego, mimo że nawet mi się to podoba, nawet to lubię. Dlaczego? Bo go kocham. Tak jak Paweł pisał, że ze względu na pewnych ludzi nie będzie jadł, prawda? Mięsa na wieki i w paru innych sprawach też mówił, że on się ograniczy. W liście do Galacjan jest taki werset, który mówi, to jest 6, 6 rozdział, werset 2. Tu jest napisane: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Miłość przejawia się również w tym, że nosimy brzemiona, nie tylko własne, ale również te brzemiona swoje nawzajem. I noszenie brzemion wzajemnie jedni drugich, to wymaga przede wszystkim zainteresowania się drugim człowiekiem. Czy on te brzemiona, zauważenia na przykład tych brzemion. Czy on je ma, co to jest. To jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili człowieka, który ugina się pod jakimś rzeczywiście brzemieniem, ciężarem jakimś ogromnym. I jeżeli mamy normalny wzrok i normalne serce, które ma miłość braterską w tym momencie, o to chodzi, no to podchodzimy do niego i mówimy: pomogę ci. Jeżeli nie widzimy, mamy taki dziwny wzrok, że widzimy człowieka, a nie widzimy tego brzemienia i nie bardzo interesujemy się tym człowiekiem, to my możemy podejść i powiedzieć do niej: co ty taki pogięty chodzisz? Prawda? No, pogięty chodzi, schylony, my brzemienia nie widzimy. Widzimy tylko, że jest zgięty. Możemy do niego podejść i powiedzieć: ty masz jakiś problem, bo ty zgięty jesteś. Zamiast zapytać się go, widząc, byśmy zobaczyli to, co on niesie, czy mogę ci pomóc. I to, co jest istotą Kościoła, to nie jest tylko połączenie każdego członka Kościoła, każdego członka ciała z głową, bo to jest prawda, że każdy członek ciała jest połączony z głową w taki sposób, że mamy relację z Panem Jezusem. Ale istota Kościoła jest również taka, że Kościół jest ciałem, to znaczy, że członki są połączone ze sobą nawzajem i nawzajem się wzmacniają. W związku z tym widzimy brzemiona, które mamy. I czasem ludzie mówią o dowodach miłości, żeby pokazać, żeby okazać miłość. Jeżeli ktoś mnie miłuje, no to ja po prostu wiem. Ale ja wiem to dlatego, że ja widzę właśnie jego zachowania. Widzę, co on potrafi zrobić w pewnych sytuacjach. to nawet nie chodzi o to, że on mnie przyjdzie od czasu do czasu powie, że mnie miłuje. Bo tak naprawdę czytaliśmy z pierwszego Jana ostatnio, bracia, nie miłujcie językiem, prawda, i słowem, ale czynem i prawdą. My się koncentrowaliśmy głównie na czynie, prawda, żeby miłować czynem w ten sposób, że się na przykład może bratu pomóc, ograniczyć się do niego, w stosunku do niego. Miłowanie prawdą to jest właśnie miłowanie, to jest miłowanie przejrzystością, to jest miłowanie tym, że przyjdę i powiem, że nie będę niczego ukrywał. To jest miłowanie prawdą. To jest miłość nieobłudna, jak pisze Piotr. Miłością nieobłudną umiłujcie jedni drugich gorąco. Z jednej strony jest to miłość nieobłudna, ale oprócz tego ona jest gorąca. No i teraz jeżeli ktoś mnie miłuje jako brat, to ja powinienem o tym po prostu wiedzieć. To jest inna miłość niż miłość małżeńska, bo w miłości małżeńskiej jest tak, że no, po prostu się okazuje tą miłość na różne sposoby, słowem. Na przykład też moja żona bardzo lubi, jak ja jej mówię, że ją kocham i mogę to mówić nieustannie i się nigdy nie znudzi. A to powinienem, to jest dobre, że ja to mówię, ja widzę i wszystkim mężom zalecam zawsze, żeby mówili do swoich żon, że je kochają, bo to, że oni je kochają, to nie jest rzecz oczywista bez słów. Ona jest oczywista, ale ze słowami powinna być również. Piękna rzecz. I warto to robić. Ale miłość małżeńska to jest to nie jest to samo, co agape. Miłość, istnieją cztery rodzaje miłości, czy cztery słowa, które mówią o miłości w tym greckim oryginale. I to jest miłość małżeńska, to jest miłość rodzinna, czy to jest miłość rodzinna, to jest miłość braterska, to jest miłość, która jest nazywana eros, i to jest, nie potrzeba tłumaczyć, i to jest agape. I tak naprawdę agape jest związana z pewną decyzją. Z decyzją woli. To nie jest miłość, która, jak to się mówi, spada na człowieka nagle i on się zakochuje. I on wtedy już świata nie widzi poza tym kimś, kogo kocha. To nie jest ten rodzaj. To jest miłość, która czasem wymaga decyzji trudnych dla nas. I Bóg nam daje wzrok. Bóg nam daje wzrok, żebyśmy widzieli brzemiona innych braci. Problem jest taki, czy my po prostu mamy ten wzrok lepszy czy gorszy i relacja z Bogiem nasza, lepsza lub gorsza, powoduje, że nam się ten wzrok zaostrza albo nam się ten wzrok pogarsza. Dlatego jednym z przejawów miłości braterskiej jest również to, że oprócz tego, że umiem się ograniczyć, to również będę zauważał te brzemiona, które powinienem razem z nim ponieść. A drugą stroną medalu tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, jest wolność. Dlatego, że owszem, powinniśmy się ograniczać w stosunku do słabszych braci, ale teraz ci, w stosunku do których mamy się ograniczać, powinni nam dać wolność, żebyśmy my ograniczali się z własnej nieprzymuszonej woli. Bo jest parę takich wersetów, na przykład w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, werset 17, jest napisane, że Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam jest wolność. I jeszcze jeden werset z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 7. Tu jest napisane tak, to jest 7:23, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. I właśnie ta druga strona medalu mówi o tym, że jeżeli mamy się uniżać, jeżeli mamy rezygnować ze swoich praw, bo to jest rezygnacja ze swoich praw w imię miłości, to rezygnacja ze swoich praw w imię miłości powinna być całkowicie dobrowolna i nigdy nie przymuszona. I tak jak mówię, no tydzień temu zaczęło to do mnie docierać, że żeby drugą stronę medalu pokazać. że nigdy nie może być tak, że rezygnacja z tego, że mój brat na przykład zrezygnuje z czegoś w imię miłości do mnie. Ja nie powinienem ani na nim tego wymuszać, ani manipulować nim w ten sposób, żeby on to zrobił. On powinien to zrobić w sposób dobrowolny. Zauważcie, że Bóg, ponieważ Duch Pański jest i tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Bóg nie jest Bogiem, który zmusza nas do tego, żebyśmy pewne rzeczy robili. On nam powiedział, co jest dobre, powiedział nam, co jest złe i powiedział nam, jakie są konsekwencje. Ale to nie jest jakiś taki potwór, który po prostu bierze i nas miażdży i zmusza nas do tego, żebyśmy go kochali i żebyśmy w imię miłości to robili. To jest zupełnie inaczej. Dał nam Ducha Bożego i włożył w nasze serca coś takiego, co jeżeli będzie prawidłowo się rozwijać, to my w imię miłości będziemy chcieli pewne rzeczy robić. W imię miłości na przykład będziemy chcieli przestrzegać przykazań. Zobaczcie, że czym tak naprawdę jest przestrzeganie przykazań. Dla ludzi, którzy Boga nie znają osobiście, dla ludzi, którzy nie narodzili się na nowo, którzy nie mają Ducha Bożego, przestrzeganie przykazań jest nakazem, jest robione ze strachu przed Bogiem, ze strachu przed sądem. Oni to robić muszą, ale się z tym wcale nie czują szczęśliwi. Natomiast w pierwszym liście Jana 5:3 jest na tym napisane tak. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Miłość ku Bogu nasza, ludzi odrodzonych, polega na tym, że przestrzegamy przykazań, czyli przestrzeganie przykazań jest przejawem miłości. Po prostu. I ponieważ Paweł pisze na przykład, że we wszystkim miłość. Pisze, jaka jest miłość, jakie są jej cechy. W związku z tym, cokolwiek byśmy robili, cokolwiek robimy w stosunku do braci, cokolwiek robimy w kościele, to nadrzędną cechą, nadrzędnym prawem nad tym wszystkim jest miłość. Dlatego, jeżeli cokolwiek robię, jeżeli pójdę i będę na przykład pomagał nieść to brzemię bratu albo siostrze, to ja to zrobię z miłości. Jeżeli ja pójdę napomnieć brata albo siostrę, to ja to zrobię z miłości. W jednym i drugim przypadku on będzie wiedział, że ja robię to dlatego, że go kocham, a nie dlatego, że ja mu próbuję pokazać na przykład, że jest słabszy ode mnie, pokazać mu, jaki ja jestem silny, no to ja wezmę to brzemię. Żebyś wiedział, że ja jestem silniejszy od ciebie. Albo pokażę ci, że ja jestem bardziej święty od ciebie, to ja ci wytknę. To i owo, nie? Musi być odpowiednia motywacja. I motywacją wszystkiego, co się czyni dla Boga w Kościele, jest miłość. Nic innego. Jeżeli motywacją nie jest miłość, to wtedy Paweł mówi, żebym ciało wydał na spalenie. Żebym nie wiadomo, co zrobił. Mówi, językami mówił, prorokował. Wszystko, żebym robił, a miłości bym nie miał, to byłbym za przeproszeniem jak cymbał. Oczywiście dodaje brzmiący. Ale w naszym języku to określenie jest bardziej dosadne, prawda? Cymbał brzmiący to znaczy, że tak naprawdę wydaje pewien dźwięk, ale nie ma w tym żadnej melodii. To nie jest muzyka. Nic z tego tak naprawdę nie będzie. Jeżeli nie będzie czegoś, co jest podstawową motywacją. Zauważcie, że jak Bóg stworzył człowieka, to osadził go w ogrodzie. I jest kilka takich fragmentów w pierwszej Mojżeszowej, które pokazują, w jaki sposób człowiek z Panem Bogiem w tym ogrodzie żył, zanim jeszcze nastąpił upadek, zanim jeszcze Bóg musiał nałożyć prawo, zanim jeszcze człowiek nie oddzielił się od Boga. W drugiej Mojżeszowej, tam gdzie jest o ogrodzie w Edenie, Przepraszam, pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Źle powiedziałem. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. W 15 wersecie, 16 i 17 jest napisane tak. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Edena, by go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I w tym ogrodzie było wiele drzew. To był cały ogród. Jedno tylko drzewo było takie, z którego nie wolno mu było jeść. I wiadomo było, jakie będą konsekwencje. Ale był wolnym człowiekiem i mógł jeść z większości tych drzew. Nie było również takiej sytuacji, żeby Pan Bóg albo nie zasadził tego drzewa, albo otoczył to drzewo takim murem, żeby się Adam nie mógł do niego dostać. Zauważyliście? Ciekawa rzecz. Bo przecież tak na ludzkie myślenie to można by powiedzieć, no dobrze, no skoro Bóg nie chciał, żeby człowiek z tego drzewa spożył, to przecież mógł zrobić dwie rzeczy. Albo go w ogóle nie zasadzić, albo go w taki sposób otoczyć jakimś murem, żeby ono było niedostępne.
Postawić anioła z mieczem.
Na przykład tam postawić anioła z mieczem wirującym, prawda? A tymczasem coś takiego Pan Bóg zrobił. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chciał, żeby człowiek był z nim z własnej woli. A jeżeli ma z nim być z własnej woli, to znaczy, że musi mieć wybór. Musi mieć wybór. I w miłości tak już jest, że jeżeli się kogoś kocha, to daje się mu wybór. Że on może inaczej. A jeżeli mnie kocha, kogokolwiek kocha, to on to robi dlatego, że chce. A nie dlatego, że musi, bo nie ma innego wyjścia. Dlatego Bóg dał to drzewo, zasadził to drzewo, wiedząc z góry o tym, co się stanie. To znaczy, wiedząc z góry o tym, że Adam odejdzie. I zobaczcie, że miłość jest również czymś takim, co jest z góry narażone na cios. Z góry narażone na to, że człowiek może, inny człowiek może odejść, może podeptać, może zrobić krzywdę, a jednak miłość jest taka, że daje taką szansę, daje taką możliwość. I Bóg w swojej miłości do świata wiedział doskonale, że większość ludzi podepcze Jego miłość. Że większość ludzi odrzuci zbawienie. Bo jest napisane, że większość ludzi odrzuci zbawienie. To Bóg mimo wszystko okazał swoją miłość światu, posyłając swojego Syna. Bo tak umiłował świat, żeby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Paweł pisze w liście do Rzymian, że gdy byliśmy grzesznikami jeszcze, to jest 5 rozdział listu do Rzymian, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Bóg dał dowód swojej miłości przez to, że za nas umarł. Czyli umarł za nas najpierw, dał nam szansę na to, żebyśmy się do Niego nawrócili, wiedząc z góry, że większość ludzi tego nie zrobi. A mimo wszystko On posłał swojego Syna, nawet dla nich. I my, jeżeli miłujemy kogoś, to czynimy dobrze temu człowiekowi, nie dlatego, że on nam to odda. Nie dlatego, że on może oddać nam tyle samo, tylko dlatego, że miłość na tym właśnie polega. Że się daje, bo lepiej jest dawać, aniżeli brać. Miłość również polega na tym, że się daje człowiekowi po prostu wolność. Możesz to zrobić, ale nie musisz. Możesz mi pomóc dźwigać to brzemię. Bo mamy dwóch ludzi, prawda? Tego, który patrzy na tego, który nosi brzemię, i mamy tego, który to brzemię niesie. I mamy taką relację właśnie w Kościele. Z jednej strony ten, który patrzy i może nie widzieć tego brzemienia, to mówi, ty masz problem, bo jesteś pokrzywiony. A ten, który idzie z tym brzemieniem, może popatrzeć na niego i mówi, dlaczego mi nie pomaga? Ty musisz mi pomóc. Ty musisz mi pomóc, bo ciebie do tego związuje Słowo Boże. Albo zastosuje jakąś manipulację, żeby ten mu pomógł. Ale to też nie o to chodzi. to nie zadziała w ten sposób naprawdę. No, na przykład poczucie winy. I tak wymanipuluje faceta poczuciem winy, że ten od razu przybiegnie i mu pomoże. Ale czy ta motywacja będzie odpowiednia? Wcale nie. Jeżeli obaj znają Boga, obaj, to naprawdę wszystko będzie w porządku. Dlatego, że brzemię będzie poniesione przez nich obu i będzie w związku z tym też wdzięczność Bogu za to, że to i bratu też, za to, że to brzemię zostało poniesione. Ale to naprawdę nie jest tak, że oni obaj sobie mają relację z Bogiem, a to brzemię jeden będzie niósł, drugi go zostawi i niech już tak leci. Ale powtarzam, każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Każdy z nas może to zrobić, nie musi tego zrobić. Jeżeli ktoś miłuje, to zrobi to dlatego, że kocha, a nie dlatego, że musi. Jeżeli ktoś na przykład spodziewa się od kogoś pomocy, spodziewa się okazywania tej miłości, to powinien wiedzieć i pamiętać, że ten kto powinien okazać, też zrobi to z wolnej woli, bo jest wolnym człowiekiem. Także pamiętajmy o dwóch stronach tego medalu, bo tak naprawdę każdemu z nas zdarza się nieść brzemię i każdemu z nas zdarza się być w roli tego, który patrzy na tego, kto brzemię niesie. I dlatego to musi działać w obie strony. I są przypadki, słuchajcie, są przypadki konkretne i my mamy je w życiu, kiedy moglibyśmy to brzemię ponieść razem z kimś, a tego nie robimy. I najczęściej jest tak, że właśnie patrzymy na niego i mówimy, jakiś problem ma, bo jest pogięty. To jest jego problem, nie mój. Dlatego jeżeli tak będzie, a bywa, to pomódlmy się do Boga o to, żeby nam pokazał sytuację w naszym życiu, w którym my tak postępujemy i żeby nas uwrażliwił na to, żeby z jednej strony patrzeć na to brzemię, widzieć je i pójść i ponieść razem z bratem, a z drugiej strony niosąc brzemię i widząc brata, który nam się przygląda, żeby nie manipulować, nie zastraszać, żeby mu zostawić wolność w tym, czy on do nas podejdzie, czy nie podejdzie. I nie mieć do niego ukrytej urazy, że on tego nie zrobił. Bo może po prostu tego nie widzi. Modlić się, żeby on odzyskał wzrok i żeby to brzemię zobaczył. Bo nawet napominanie, jeżeli pójdziemy do niego i pójdziemy napomnieć go, słuchaj, bo przecież widziałeś brata, on miał brzemię, a nie podniosłeś razem z nim. To nawet napominanie może być na krótką metę, jeżeli on w swoim sercu nie zmieni, jego sercu nie zmieni się ta sytuacja, ta sprawa, prawda? Bo on następnego brzemienia nie zobaczy, jeżeli jemu się ten wzrok nie poprawi. I będzie trzeba go znowu napomnieć i powiedzieć, a popatrz się, a teraz w tej sytuacji znowu tego nie zrobiłeś. A tu chodzi o to, żeby Bóg mu dał taki wzrok właśnie. I taką umiejętność spostrzeżenia tego, co się dzieje u brata. Jest taki fragment w liście w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, że Pan Jezus mówi, prawdziwie wolnymi będziecie, jak poznacie prawdę, która was wyzwoli. No i prawdziwie wolni jesteśmy. I z tej wolności, jeżeli się właściwie korzysta, to nie tylko się mówi, słuchajcie, jestem wolny i mogę robić, co chcę. Bo ludzie najczęściej mówią, wolność polega na tym, że mogę robić, co chcę. Wolność polega na tym, że mam wybór. Ale wolność polega również na tym, że mogę robić to, co jest dobre. To, co powinienem i w tej wolności się sam ograniczyć. W imię tego, że miłość Boża we mnie mieszka, a nie miłość mojego ja. Który jest tak naprawdę egocentryzmem. I obyśmy nie byli kościołem egocentryków, w którym każdy kocha Boga, każdy mówi, że ma miłość Bożą, ale nie widzą tych brzemion nawzajem. Amen.